Księże arcybiskupie, ostatni raz spotkaliśmy się przed świętami Bożego Narodzenia w kontekście wyciszającego się wtedy powoli kryzysu migracyjnego, wyciszającej się, wtedy mieliśmy taką nadzieję pandemii. Pandemia się wycisza, kryzys migracyjny się wyciszył, a mamy za wschodnią granicą wojnę. I ten koszmar zdaje się nie mieć końca. Gdzie znaleźć spokój w tej sytuacji?
Warto czytać Ewangelię. Te słowa, które wypowiedział Jezus, a wzywa: czuwajcie. Gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma włamać się do jego domu, nie pozwoliłby na to. Oprócz pragnień, pokoju, spokoju, bezpieczeństwa, potrzebna jest czujność, potrzebne są działania podejmowane on time, w czasie, nie za późno. I myślę, że Polacy podjęli te działania. Tak się zastanawiałem, kiedy Putin zaatakował Ukrainę. Gdyby przez polską granicę wschodnią przeszły dziesiątki, a może setki tysięcy nie uchodźców, ale ludzi, którzy byli instrumentalnie traktowani, Europa by się nimi zajęła i to byłoby doskonałe odwrócenie uwagi od tego, co pewnie planował, a więc atak na Ukrainę. Polska tutaj zdała egzamin, byliśmy czujni, nie daliśmy się zwieść potrzebom nawet naszych rodaków, bo jak wielokrotnie mówiłem, przykazanie miłości, Ewangelia nas obliguje do niesienia pomocy każdemu, bez względu na kolor skóry, wyznawaną religię, tego skąd pochodzi. No ale między świętością a naiwnością jest diametralna różnica, bo ludzie święci używają rozumu. I ja często podkreślam to, co mówił Jan Paweł II, fides et ratio, wiara i rozum. Jeśli my odstawimy rozum i ograniczymy się do emocji, no to wtedy czeka nas klęska i to wielka. Dlatego też życzmy sobie właśnie nie tylko z okazji świąt, ale dzień po dniu, godzina po godzinie, głębokiej, mocnej wiary, ale także i rozumnego działania, rozumnych wypowiedzi, które będą zbliżać nas do tego celu. A tym celem jest to, żebyśmy mogli żyć na tej ziemi. Nie brakuje przestrzeni, nie brakuje dóbr. To jest kwestia ukształtowania ludzkich serc, ludzkich umysłów. Żyj i pozwól, aby inni mogli żyć. To jest nic innego jak dostrzegaj w drugim człowieku bliźniego.
Jaką postawę wobec tego, co się dzieje, powinien przyjąć chrześcijanin?
Rzeczą zasadniczą jest to, żeby nie milczeć. Bo ile razy bywałem na grobach, na cmentarzach wojennych, w Miednoje, w Charkowie, w Katyniu, Bykowni, to tak sobie myślałem, że to się udało dlatego, że wielu milczało. Nie chcieli o tym wiedzieć. Między innymi Jan Karski mówił o Holokauście. Świat nie chciał o tym słyszeć i nie reagował. Wydaje mi się, że w tej sytuacji nie może nam zabraknąć odwagi, by rzecz nazwać po imieniu. No proszę zestawić słowa, które wypowiedział. Obydwaj są wyznania prawosławnego, no ale jeden pochwala, a drugi mówi, że to jest krew Kainowa, walka bratobójcza i tak nie wolno. Dlatego też musimy, bez względu na okoliczności, mówić prawdę, żeby nie było milczenia, bo wtedy zaciągamy ogromną odpowiedzialność za przelaną krew, za życie setek, a może i tysięcy ludzi, za zniszczenia okropne, za ludzkie cierpienie, poniewierkę. Więc to jest pierwsza sprawa. I dalej, nie dać się zwodzić. Myśmy cierpieli po zakończeniu II wojny światowej. Czy Zachód nie wiedział, co się dzieje? Czy nie znał historii gułagów Syberii? Komuniści francuscy, Włosy byli zauroczeni. Oni tego nie chcieli przyjąć do wiadomości. Jeśli już to się wydarzyło, to co najgorsze, a więc dramat wojny, to naszym obowiązkiem, naszą powinnością jest otworzyć serca, otworzyć substancje mieszkaniowe, pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Ponad 100 tysięcy Ukraińców już przyszło do Polski, zostali przyjęci. I tu jest prawda o Polsce, o naszej gościnności, że my używamy rozumu, a równocześnie mamy serce bardzo wrażliwe. Często to podkreślałem, że myśmy doświadczali tej pomocy humanitarnej. Wspomnę ponad 5 tysięcy dzieci, cudem uratowanych z sierocińców sowieckich, które tu wyszły razem z armią Andersa w latach 1942-48, czyli na czas kryzysu zostały przyjęte. Nie tylko tam, ale także i później w krajach afrykańskich, w Libanie, w Nowej Zelandii. I my też na miesiące, nawet i na kilka lat musimy otworzyć podwoje naszego kraju, naszych domów, żeby tym ludziom pomóc. Myślę, że to będzie sprawdzian naszego chrześcijaństwa. Natomiast ogromną rolę mają tutaj do spełnienia politycy. Ogromną rolę mają do spełnienia wojskowi, żeby jednak te działania, które będą podejmować, nie były półśrodkami, żeby się nie lękali. Ja myślę tak, że z podniesioną głową chodziliśmy i chodzimy, kiedy 1939, kiedy stanęliśmy sami przeciwko podwójnej agresji z zachodu i ze wschodu. Sojusznicy tylko nas obdarzyli dobrym słowem. I my wiemy, co to znaczy być osamotnionym, dlatego jestem dumny, że my prowadzimy intensywne działania, żeby Ukraińcy nie zostali sami. Byłby wstyd. Powinni się wstydzić Niemcy, którzy jeździli do Rosji, dogadywali się, prowadzili biznes Nord Stream 1, Nord Stream 2. Ale jednak są pewne granice, których nie wolno przekroczyć. Zysk jest ważny, ale nie najważniejszy. I powinni się tego wstydzić. Dzisiaj potrzeba jasnych, zdecydowanych, nie tylko słów, bo nie wolno nam milczeć, ale potrzebne są czyny, decyzje, chociażby to nawet miało trochę kosztować. Bo jeżeli my mówimy o nas spokój, wszystko jest okej, tak mówiono po konferencji monachijskiej. I słowem i czynem trzeba wołać nie, zdecydowane nie dla barbarzyństwa, dla rozlewu krwi, dla walki, dla wojny. I nie trzeba się nawet obawiać pewnych gestów. To jest niezwykle ważne, żeby nam nie zabrakło odwagi w tych dniach, w tych czasach.
Jako chrześcijanie jesteśmy w trudnej sytuacji. Jak negocjować pokój z osobami, które rozumieją tylko argumenty siły?
Oczywiście najpierw powinniśmy te argumenty rozumowe wykorzystać. Ale to nie kto inny, jak Jan Paweł II w roku 1983 z racji okrągłej rocznicy odsieczy wiedeńskiej wypowiedział te niezwykle ważne słowa, że w Ewangelii nie słychać szczęku oręża. Tam jest wezwanie do miłości, nawet nie przyjaciół, do pokoju, pojednania. I cytuję to zdanie. Są jednak takie sytuacje, kiedy chrześcijanin jest zobowiązany chwycić za broń i stanąć w obronie wartości. To jest takie proste. Jeżeli ojciec, mąż widziałby, że została zaatakowana jego żona czy dzieci, to co, ma stać obojętnie? W świecie przyrody matka z narażeniem będzie bronić i to nawet przed lwem, większym agresorem swoich dzieci, narażając własne zdrowie, własne życie. No my jako istoty rozumne nie możemy inaczej postępować. Są wartości, w obronie których trzeba stawać, nawet gdyby nas to kosztowało zdrowie i życie. To właśnie Chrystus powiedział, nie ma większej miłości, jak życie swoje dać. Nikt mi go nie zabiera, ale ja daję. I właśnie to jest niesamowite i w tych kategoriach patrzę na żołnierzy i obrońców Ukrainy. Wielu z nich zginie, no ale ci, którzy świadomie chwycili za broń i walczą o wolność, niepodległość kraju, o nich mówimy polegli. Ich nazywamy bohaterami.
My jesteśmy w trudnej sytuacji, ponieważ w Polsce żyje drugie i trzecie pokolenie przeżywające, pamiętające traumę II wojny światowej. My wiemy, jaka jest cena tej chwały i tego bohaterstwa. Bo z jednej strony właśnie jest ta wspaniała pamięć i ta wolność, którą się możemy cieszyć, a z drugiej strony są osobiste dramaty. Tym bardziej mamy opór wobec tego, co się teraz dzieje i wobec tego, że ten scenariusz może się powtórzyć.
Szanowna pani redaktor, tak się złożyło, że chodziłem do klasy matematyczno-fizycznej. 10 godzin matematyki w tygodniu, fizyka, chemia, biologia na najwyższym poziomie. Jedna godzina geografii, dwie godziny marnej historii, to przekłamanej historii. A potem studia teologiczne i filozoficzne, i moja fascynacja filozofią. Kiedy w grudniu 2010 roku objąłem stanowisko biskupa polowego Wojska Polskiego, zacząłem uczyć się historii. Wiele czytałem i to nie beletrystyki, ale sięgałem do dokumentów. Więcej, dane mi było dotknąć miejsca zroszone krwią polskiego żołnierza, miejsca ludzi zamęczonych i na wschodzie, i na zachodzie. Byłem w miejscach, gdzie walczyli nasi rodacy, chociażby Kostiuchnówka, rok 1916, potem kolejne bitwy związane z rokiem 18, z rokiem 20, wreszcie rok 39 i cała II wojna światowa, i Monte Cassino, ale także i Lenino. I tak sobie myślę, że ja po tych 11 przeszło latach służby w wojsku jestem innym człowiekiem. Ja poznałem historię. Co to znaczy mieć korzenie? Co to znaczy być zakorzenionym w historii, w tradycji? Poznałem też niesamowitą rolę, jaką spełniał Kościół, jaką spełniały rodziny chrześcijańskie. I w Polsce, i poza granicami starałem się utrzymać język, i kulturę, i wiarę. I tak sobie myślę o wielkiej populacji Polaków, ludzi młodych, którzy nie poznali historii, nie spotkali się. Ja spotkałem setki powstańców warszawskich i wielu innych, którzy właśnie byli zaangażowani w walkę o Polskę. I wie pani, te ostatnie lata od 1989 roku to są lata luzu. To jest pokolenie, które zostało wychowane w poczuciu wolności, która przerodziła się w swawolę. Wszystko mi wolno, wszystko opluć, wszystko poniżyć, wszystko mi wolno, nawet wbrew rozumowi i naturze ludzkiej. I pytanie jest właśnie, dokąd poszła Europa? Wszystkie te ruchy przeciwko Kościołowi, ale także i przeciwko logice, one świadczą o tym, żeśmy się bardzo zagubili, że nie znamy korzeni. I wydaje mi się, że zwłaszcza jak Putin, jak Łukaszenko piszą nową historię. 17 września 1939 roku to właśnie znowu chcą nam wmówić, że chcieli postawić tamę niemieckiemu faszyzmowi. Łukaszenka 17 września ogłasza narodowym świętem, że to jest święto wyzwolenia, Dzień Wolności Białorusi. A Putin pisze zupełnie nową historię, bo wiemy, że II wojna światowa zaczęła się w czerwcu 1941 roku, czyli jak zostali zaatakowani przez Niemcy. Pisze zupełnie nową historię i to jego obłąkane przemówienie jest tego potwierdzeniem, to ostatnie wystąpienie. Potrzeba więc, abyśmy dbając o to, żeby było co jeść, żebyśmy godnie mieszkali, mieli dobre drogi, infrastrukturę, bo to jest ważne. Ale żebyśmy też przyjrzeli się, czy my znamy korzenie. Życzyłbym więc wielu, żeby wzięli do ręki książkę, żeby poczytali. Bo tamto pokolenie, które walczyło o wolność, niepodległość, ono odchodzi. To są już 90-paroletni ludzie. To jest lekcja do nadrobienia. Myślę, że te wydarzenia na wschodzie i to, co robi Putin, bardzo się przyczynią do zintegrowania narodu ukraińskiego, zbudowania tożsamości narodowej, bo wiemy, ten barbarzyńca, on im wmawiał, że to wszystko się w Rosji zaczęło. Przecież chociażby chrzest Rusi Kijowskiej, gdzie był? Kijów najpierw, a potem Moskwa. Więc przydałaby się ta lekcja historii i oni ją odrobią. W trudnych warunkach, płacąc ogromną cenę, ale to bardzo zintegruje naród ukraiński. A myślę, że też będzie jakieś przebudzenie, przynajmniej częściowe, dla naszych rodaków, i też dla Europejczyków.
Miejmy taką nadzieję, że to przebudzenie nastąpi szybciej niż później i że jak najmniej ludzi zginie i będzie musiało ofiarować swoje życie, zanim się ludzie po prostu przebudzą.
Norwid tak bardzo pięknie pisał, oby uniepotrzebniało się męczeństwo. My nie szukamy męczeństwa. Chcemy na drodze pokojowej rozwiązywać wszystkie konflikty, sprawy, trudności. No, męczeństwo jest ostatecznością. To jest pieczęć, która potwierdza wierność pewnym wartościom. Wartościom, które wyżej stawiamy, aniżeli życie. To jest wierność Bogu, wierność ojczyźnie. To jest troska o honor, o godność człowieka, o prawa człowieka. Nie możemy milczeć, nie możemy się kłaniać okolicznościom i pozwolić, by prawda stała za drzwiami. My powinniśmy dzisiaj powiedzieć tak, tak, nie, nie. Tak dla wolności, tak dla braterstwa, tak dla przyjaźni, a zdecydowane nie dla wojny, zdecydowane nie dla rozlewu krwi. Życzę właśnie wszystkim Państwu takiej refleksji, bo nie emocje, ale tutaj jest potrzebny taki intelektualny wysiłek, poznanie też historii, przyznanie się także i do naszych błędów wobec braci Ukraińców, bo Polacy też popełniali błędy, podobnie jak i oni popełniali błędy. To, co powiedzieli biskupi, przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Tutaj też trzeba zamknąć pewne rozdziały i budować przyszłość, budować coś, oczywiście na prawdzie. To jest bardzo potrzebne Europie, czego Europa oczekuje, bo są potrzebne takie przykłady heroicznego braterstwa i miłości. Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję.